Radio Warszawa, 106,2 FM.
Jest godzina 14.15, przy naszym telefonie jest dr Marcin Zarzecki, prezes Polskiej Fundacji Narodowej. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Polska Fundacja Narodowa sfinansowała zakupy sprzętu diagnostycznego, środków zabezpieczenia bezpośredniego, a nawet ambulansu. Wszystko w ramach wsparcia szpitali, bym powiedział pod hasłem wszystkie ręce na pokład. Każde wsparcie jest potrzebne w walce z koronawirusem. Co konkretnie zakupiła Polska Fundacja Narodowa?
Polska Fundacja Narodowa oczywiście po weryfikacji tych list zakupowych przez Ministerstwo Zdrowia wsparła szpitale na terenie i województwa mazowieckiego, i oczywiście województwa pomorskiego i podlaskiego w zakresie i sprzętu diagnostycznego. Są to kardiomonitory, defibrylatory, pompy infuzyjne, aparaty AMBU, pompy do żywienia dojelitowego, oczywiście termometry na podczerwień, ciśnieniomierze, stetoskopy i tak dalej, ale także przede wszystkim to, co jest najbardziej istotne z perspektywy tej walki z chorobą zakaźną COVID-19, a mianowicie środki antyseptyczne do dezynfekcji skóry, powierzchni, indywidualne pakiety ochronne. Na przykład kupiliśmy ponad 70 tysięcy masek chirurgicznych i filtrujących, tysiące rękawic ochronnych, fartuchy chirurgiczne, gogle, przyłbice, czepki, kombinezony, okulary, ochraniacze na buty. Faktycznie, tak jak pan redaktor wspomniał, jeden z uniwersyteckich szpitali klinicznych wskazał, że z ich perspektywy najważniejszy jest zakup ambulansu do przewożenia pacjentów. Stąd sfinansowaliśmy zakup ambulansu, tak zwanej dializówki.
Panie prezesie, chciałbym zapytać, bo pan mówi o tych nie tyle sprzętach, co nawet akcesoriach, bo rękawiczki, fartuchy, maseczki to takie podstawowe akcesoria używane przez lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby medycznej. Rozumiem, że Polska Fundacja Narodowa sfinansowała zakup, ale w tych trudnych dniach, tygodniach mam wrażenie, że tutaj nie są problemem pieniądze, tylko dostęp do tych materiałów. Czy to oznacza, że te maseczki, fartuchy i tym podobne już trafiły do szpitali, czy one dopiero trafią, dopiero będą sprowadzane? Bo mówię, jest problem z dostępnością.
To znaczy, panie redaktorze, my jesteśmy trzecim sektorem, instytucją trzeciego sektora, fundacją, a to oznacza, że my możemy od razu delegować środki na przykład na już zarezerwowane w hurtowniach przez poszczególne szpitale środki urządzenia diagnostyczne bądź właśnie materiały antyseptyczne. Nie muszą oczekiwać na takie wsparcie bezpośrednio z instytucji sektora finansów publicznych, tylko po prostu mogą w ciągu 2-3 dni od podpisania umowy dokonać zakupu. A więc de facto ten nasz status czyniący z nas instytucję, która funkcjonuje poza prawem zamówień publicznych, instytucję, która nie dysponuje środkami publicznymi, sprawia, że część tych materiałów po prostu, które są dostępne dla szpitali, które w tym okresie są traktowane przecież priorytetowo, bo my wspieramy szpitale, które mają albo oddziały zakaźne, albo są jednoimiennymi szpitalami zakaźnymi, a więc są traktowane priorytetowo przez poszczególne hurtownie środków medycznych, to że po prostu mogą dokonać od razu płatności i zakupu. A więc dzięki naszemu wsparciu to bardzo szybko trafia do poszczególnych placówek. Przykładem podam, że wsparliśmy Centrum Zdrowia Dziecka w zakresie zakupu komory laminarnej oraz automatycznej stacji wipetującej. To wzmacnia wielokrotnie oczywiście możliwości przeprowadzania testów diagnostycznych przez Centrum Zdrowia Dziecka. I właśnie ten fakt, że te nasze środki zostały bardzo szybko uruchomione, umożliwił bardzo szybkie wykorzystanie tych urządzeń, nabycie i wykorzystanie tych urządzeń.
Jaka w sumie kwota została wyasygnowana przez Polską Fundację Narodową na rzecz wsparcia szpitali, placówek medycznych?
To już jest kwota kilku milionów złotych. Ja świadomie nie podaję konkretnej kwoty, dlatego że ona z tygodnia na tydzień wzrasta. To znaczy rozpoczynaliśmy od kwoty wynoszącej milion złotych, natomiast w ciągu kilku tygodni to się zwielokrotniło. My zmieniamy, proszę zobaczyć, że jednak wszystkie instytucje miały zaprojektowany budżet na rok 2020, my także. Najpierw uruchomiliśmy wszystkie środki z rezerwy finansowej. Obecnie dokonujemy pełnej rewizji budżetu. Rozmawiamy z naszymi beneficjentami, kontrahentami, aneksujemy umowy. Przerzucamy na czwarty kwartał roku 2020 bądź na pierwszy kwartał 2021. A te środki, które są uwalniane rzeczywiście, uruchamiamy w postaci darowizn do poszczególnych placówek szpitalnych, a więc ta kwota bardzo szybko rośnie i teraz rzucenie jednej kwoty sprawi, że ona będzie nieaktualna już.
Rozumiem, czyli to nie jest tak, że to jest, że to jest ostatnie słowo Polskiej Fundacji Narodowej, że sytuacja jest rozwojowa, dynamiczna, cały czas państwo są w kontakcie z Ministerstwem Zdrowia, czy z poszczególnymi placówkami, to proszę wyjaśnić i są w stanie jeszcze, mając środki, reagować na potrzeby.
No bo ta sytuacja jest bardzo dynamiczna, ale na tym też polega sytuacja kryzysu w dobie pandemii, której się wszyscy uczymy. My zakładamy, że teraz bardzo ważna jest integracja sił wszystkich podmiotów i mówię, publicznych i komercyjnych i trzeciego sektora, do którego przynależymy. I w tym momencie bardzo ważna też jest i koordynacja poszczególnych działań, a nie jednostkowe działania. Stąd to my pozyskujemy listę tych szpitali ze strony Ministerstwa Zdrowia, które potrafi satelitarnie spojrzeć na realne potrzeby i zapotrzebowania. Natomiast jak otrzymujemy już wskazanie na dane szpitale, to wówczas kontaktujemy się z nimi i szpitale przygotowują nam listy zakupowe. Potem te listy zakupowe są weryfikowane jeszcze dodatkowo przez Ministerstwo Zdrowia, adekwatne departamenty. Następnie podpisujemy już umowę i przeluwamy środki. Od podpisania umowy do przelania środków to jest dosłownie 24 godziny. Działamy w trybie ekstraordynaryjnym. Przy czym to też nie jest jedyne nasze działanie, proszę pamiętać, jeżeli chodzi o wsparcie w walce z chorobą.
O te kolejne działania za chwilę zapytam, ale jeszcze chciałbym dopytać, czy może pan powiedzieć, na ile różne są potrzeby różnych placówek, być może w różnych województwach, jakie potrzeby najpilniejsze zgłaszają teraz szpitale?
Jeżeli chodzi o te szpitale, które my wspieramy, to faktycznie są to szpitale na pierwszej linii frontu, a więc tam...
Czyli te jednoimienne zakaźne.
Niezbędne są po prostu wszystkie pakiety zabezpieczenia bezpośredniego dla personelu medycznego. To po pierwsze. Po wtóre na pewno sprzęt diagnostyczny, no bo jednak żadna sytuacja nie przygotowała tych placówek do tego, żeby przeprowadzić takiej ilości koniecznych, niezbędnych testów. A więc wszystkie nasze zakupy, które zwielokrotniają te możliwości przeprowadzenia testów, wykorzystywania aparatury diagnostycznej do wykrywania choroby zakaźnej, to oczywiście są traktowane jako zakupy główne, najważniejsze i do tego zmierzamy. Tutaj nie ma podziału na województwo mazowieckie czy podlaskie, zresztą na dniach będziemy podpisywali umowy z innymi pod wskazanymi nam przez Ministerstwo Zdrowia placówkami.
Ja rozumiem, że nie ma podziału, ale moje pytanie wynika, panie prezesie, z tego, wiem, że trudno się rozmawia w sytuacji telefonicznej, nie ma tego kontaktu, porozumienia niewerbalnego, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale muszę czasem po prostu. Na Mazowszu najwięcej jest zachorowań. Szpitale na Mazowszu są chyba najbardziej obciążone, stąd moje pytanie o być może różne zapotrzebowanie na sprzęt, na akcesoria szpitali w różnych województwach.
Oczywiście, że to jest zdyferencjonowane, zróżnicowane. W zakresie chociażby ilości poszczególnych tych środków zabezpieczenia indywidualnego. Tylko proszę też pamiętać, że nie my jesteśmy jedynym, że tak powiem, donatorem. Te poszczególne szpitale otrzymują także określone zabezpieczenie ze strony Ministerstwa Zdrowia oraz samorządów, na przykład Centrum Zdrowia Dziecka. To jest nasza wspólna inicjatywa z wojewodą mazowieckim. A więc to zapotrzebowanie zróżnicowane jest nie tylko liczbą pacjentów, liczbą zakażeń, ale także i tym, że także inne instytucje, podmioty w swoich właściwościach przekazują te środki. I dopiero jakby całościowe spojrzenie na to pozwala nam powiedzieć, czy dany szpital został odpowiednio wyposażony, doposażony, zabezpieczony, czy też nie. A więc oczywiście istnieje to zróżnicowanie między poszczególnymi jednostkami szpitalnymi w zapotrzebowaniach. Stąd proszę zobaczyć, to nie Ministerstwo Zdrowia nam listy zakupowe deleguje, tylko wskazuje jednostki. To poszczególne szpitale nam swoje potrzeby anonsują i my na nie odpowiadamy.
Bo szpitale wiedzą najlepiej, czego potrzebują. Panie prezesie, jakie są inne rodzaje wsparcia, które Polska Fundacja Narodowa może teraz realizować?
Musimy pamiętać także, że istnieje określona grupa ryzyka związana z wiekiem. To są osoby powyżej 80 roku życia, które wymagają w tym okresie bardzo szczególnej troski. Stąd Polska Fundacja Narodowa poprzez wspieranie także i innych fundacji uruchamia inicjatywę wolontariatu, ale także finansuje zakup środków czystości, środków także i żywieniowych, dedykowanych dla kombatantów Armii Krajowej, osób powyżej 80 roku życia, ludzi, którzy są unieruchomieni w swoich miejscach zamieszkania i którzy po prostu potrzebują tego codziennego wsparcia i codziennie udzielanej pomocy. To jest bardzo ważny aspekt wynikający z idei powołania Polskiej Fundacji Narodowej i z naszych celów statutowych. Inne działania, które podejmujemy, są to projekty związane chociażby z realizacją programów, audycji edukacyjnych, historycznych, kierowanych dla zbiorowości dzieci i młodzieży od 7 roku życia. Jest to edukacja historyczna w ramach inicjatywy Zostań w domu. To uważamy także, jest nasza powinność i zobowiązania, więc proszę zobaczyć, że to portfolio działań realizowanych przez Polską Fundację Narodową jest dosyć szerokie i jeszcze to nie jest nasze ostatnie słowo, ponieważ dopiero trwa wszystko kilka tygodni i my również uruchamiamy coraz to nowe inicjatywy, przekierowując i zasoby ludzkie, i zasoby finansowe na walkę z pandemią. My chcemy się w jak najszerszym aspekcie w to włączyć. Nie możemy oczywiście odpowiedzieć na wszystkie potrzeby, bo takimi zasobami nie dysponujemy. Ale tutaj w tym miejscu chciałbym podziękować chociażby beneficjentom, którzy zgadzają się na aneksowanie umów kosztem części realizacji swoich przedsięwzięć, ale wiedząc, że te środki będą dobrze spożytkowane.
Powiedział panu o wolontariacie. W takim razie zapytam o potrzeby, no bo wolontariat wiąże się z koniecznością zaangażowania osób, które bezinteresownie będą chciały pomagać innym osobom. Czy wolontariuszy nie brakuje?
W tym momencie uruchamia się nasza cecha narodowa. To cecha narodowa jest solidaryzm społeczny. W momencie kryzysowym my się aktywizujemy. To proszę łaskawie dostrzec, że przez kilka lat, gdy patrzyliśmy na wskaźniki postaw wolontariackich, wskaźniki z Głównego Urzędu Statystycznego, to one jednak spadały. Niewiele osób chciało mieć w swojej biografii taki aspekt rozwoju, jakim był wolontariat. Obecnie postawy samopomocowe na poziomie wspólnot lokalnych, ale także indywidualna pomoc naprawdę rozwija się. My tak naprawdę możemy dostarczać konkretnych środków na paczki dedykowane, przeznaczane dla kombatantów. Natomiast wolontariusze to jest akurat to dobro, na brak którego nie cierpimy, tak? To rzeczywiście zgłasza się wiele osób, młodych osób, które chcą zaangażować się w to przedsięwzięcie, które czują, że jest to ich moralny po prostu obowiązek. Jeszcze raz podkreślam, to jest właśnie, wydaje się, na cecha społeczeństwa polskiego, że potrafi zmobilizować się w momentach kryzysowych i uruchamia się to, co nazywamy i w katolickiej nauce społecznej, ale także i w naukach społecznych w ogóle, solidaryzmem społecznym, tymi działaniami wspólnototwórczymi, więziotwórczymi. To widzimy, to dostrzegamy i to wspieramy.
Pan mówi z pozycji też naukowca, socjologa, więc to świadoma wypowiedź i świadomie postawiona diagnoza. Mam nadzieję, że okaże się ona także prawdziwa za kilka tygodni, bo nie wiemy, jak długo potrwa ten kryzys, jak długo będziemy żyć w tym stanie nieformalnie, ale jednak nadzwyczajnym i czy nie nastąpi takie przesilenie. Ale nie chcę tej rozmowy już kierować właśnie na tory nauk socjologicznych. Bardzo panu dziękuję. Dr Marcin Zarzecki, prezes Polskiej Fundacji Narodowej, był naszym telefonicznym gościem.
Dziękuję uprzejmie za uwagę i bardzo dziękuję raz jeszcze.
Radio Warszawa, 106,2 FM.
jesteś sam. Wiem, że masz na głowie tyle ważnych spraw. Nie pamiętasz już, co znaczy dobry